Kochani, będziemy czytali fragment Słowa Bożego, który jest zapisany w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 13 i z pierwszego rozdziału kilka wersetów, z pierwszego rozdziału listu do Galacjan. Jest to ostatni rozdział drugiego listu do Koryntian, 13, pechowy, ale na szczęście dzisiaj nie piątek, więc czytamy od pierwszego wersetu na chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Trzeci to już raz, wybieram się do was. Na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierać się będzie każda sprawa. Zapowiedziałem poprzednio, gdy po raz drugi byłem u was i zapowiadam obecnie, gdy jestem teraz u was nieobecny, tym, którzy ongiś popełnili grzech i wszystkim pozostałym, że gdy przybędę ponownie, nie będę pobłażał. Skoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus, który nie jest wobec was bezsilny, ale jest mocny wśród was, choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, lecz żyje w mocy Bożej, bo i my jesteśmy słabi w nim, lecz będziemy żyć z nim z mocy Bożej wśród was. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was. Chyba żeście próbę nie przeszli. Spodziewam się zaś, że dowiecie się, iż my przebyliśmy próbę. A modlimy się do Boga o to, abyście nic złego nie czynili, nie dlatego byśmy uchodzili za wypróbowanych, lecz abyście wy czynili to, co jest dobre, choćbyśmy mieli uchodzić za niewypróbowanych. Nie możemy nic bowiem uczynić przeciwko prawdzie, ale dla prawdy. Cieszymy się bowiem, gdyśmy słabi, a wy mocni. Oto też się i modlimy o doskonałość waszą. Dlatego, ponieważ jestem nieobecny u was, piszę to, abym za przybyciem moim do was nie musiał postąpić surowo na podstawie pełnomocnictwa, jakie Pan dał mi ku zbudowaniu, a nie ku burzeniu. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem świętym, pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. I z listu do Galacjan, z pierwszego rozdziału od 6 wersetu do 12, 6 wierszy. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A teraz czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga, albo czy staram się przypodobać ludziom, bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. A oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, albo nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Kochani, w tym fragmencie przeczytałem, w tym pierwszym fragmencie, jak przeczytaliśmy końcowe wersety, tak ciekawie podsumowują wszystko. Nie mówię, że to jest temat dzisiejszego kazania, ale ja tylko podkreślę, w 11 wersecie jest powiedziane tak. Bądźcie zdrowi. Dalej. Doskonalcie się. Weźcie sobie napomnienie do serca. Bądźcie jednomyślni i zachowujcie pokój. I to jest, wiecie, taki w skrócie podany, w esencji takiej podany, jak mamy postępować jako chrześcijanie. Ja chciałbym zwrócić naszą uwagę na kilka zagadnień, które w tych dwóch fragmentach są poruszone. Mianowicie pierwsze z tych zagadnień to poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. Kochani, poddawajcie siebie próbie. Poddawajcie się próbie. Czy macie wiarę? Wiecie, człowiek nie zawsze w ogóle się zastanawia nad tym, czy ma sprawdzać, czy ma wiarę, czy nie. No bo powiedzmy, no kto z nas sprawdza, czy ma wiarę? Robert, sprawdzasz, czy masz wiarę? Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, to jest coś takiego niezwykłego, żebyśmy my sprawdzali wiarę naszą. To raczej Bóg sprawdza naszą wiarę, czy nadal ją mamy. Prawda? To Bóg sprawdza naszą wiarę, posyła jakieś różne doświadczenia, ale zobaczmy, że z naszego serca, z naszego umysłu, z naszego życia musi wyjść zachęcenie Boga do tego, żeby nas wypróbował. Dawid już wcześniej w Starym Testamencie jest o tym powiedziane w Psalmie 26, werset 2. Psalm 26, werset 2 mówi tak: wypróbuj mnie, Panie. Dawid do Boga mówi: Panie, wypróbuj mnie i doświadcz mnie. Wypław ogniem nerki moje i serce moje. Ogniem wypław mnie. Ogniem dotknij się moich nerek i dotknij się mojego serca. To znaczy wnętrze moje musi być dotknięte Twoim ogniem. Co to oznacza? Niektórzy nieraz mówią: o, jak mi serce kłuje, nie? To jest taki właśnie ogień, który pali człowieka, a żeby go doświadczyć, kiedy to tak kłuje nas to serce? Kiedy się martwimy, prawda? Zaczynamy się martwić i jakieś tam nerwowe takie mamy dotknięcia bolesne w życiu naszym. A Słowo Boże nam mówi bardzo wyraźnie, że my musimy być zainteresowani tym, żebyśmy byli wyćwiczeni i przeszli próbę, dlatego że jeśli nie przejdziesz próby, to pewnych rzeczy nie osiągniesz. Mianowicie nie osiągniesz nieba. Inaczej mówiąc, Słowo Boże mówi, jeśli nie będziesz wypławiony, to nie wejdziesz do Królestwa Niebios. I kochani, z tym się łączy takie zagadnienie, które też będziemy krótko omawiali, mianowicie wiara nasza. Wiara nasza wiąże się z tym, czy jesteśmy poddani próbie, czy nie jesteśmy poddani próbie, czy chodzimy zgodnie z Bożym Słowem, czy też nie chodzimy zgodnie z Bożym Słowem. Słowo Boże bardzo jasno o tym mówi. W 139 psalmie, werset 23, Dawid również mówi: badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. Jakby to było coś podstawowego, jakby to było coś bardzo ważnego, żeby nas wypróbować, żeby nas doświadczyć, żeby sprawdzić, jakimi jesteśmy. Kochani, nic nowego. Przez całe Pismo Święte jest powiedziane, że każdy jest doświadczany, każdy jest wypróbowany, każdy jest poddany ogniowi, dlatego że człowiek musi być sprawdzony. Kochani, musi być człowiek sprawdzony. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi na przykład w 5 Mojżeszowej, w 1 rozdziale. 5 Mojżeszowa, 1 rozdział, 13 i 15 wersety przeczytamy. Postarajcie się, Mojżesz mówi do narodu izraelskiego, postarajcie się o mądrych, roztropnych i doświadczonych mężów z waszych plemion, a ustanowię ich waszymi naczelnikami. I dalej, co jest powiedziane: wziąłem więc naczelników waszych plemion, mężów mądrych i doświadczonych, i ustanowiłem ich waszymi zwierzchnikami, dowódcami nad tysiącami, dowódcami nad setkami, dowódcami nad pięćdziesiątkami i dowódcami nad dziesiątkami oraz nadzorcami dla waszych plemion. Zobaczmy, naród izraelski, żeby mógł być uporządkowany i żeby był wyćwiczony i żeby był odpowiednio ustawiony w życiu, musiał mieć ten konkretny podział. To znaczy na konkretne grupy i nad grupami mieli być postawieni ludzie uczciwi i doświadczeni. Czy to was dziwi, że człowiek ma być doświadczony? Jak są ogłoszenia, na przykład do pracy? Przyjmę kogoś, kto jest młody i ma 20 lat doświadczenia. Nieraz to ja się tak patrzyłem właśnie na te ogłoszenia. Jak może być taki młody człowiek już taki doświadczony? Ale powiedzmy, pracodawca chce mieć człowieka doświadczonego zawodowo, doświadczonego w pracy. Dlaczego nie chce takiego zupełnie nowego? Bo zupełnie nowy człowiek nie wie, czy łopatę trzyma się za rączkę, czy za tą metalową część. Tyle to pewnie wie każdy. Ale powiedzmy sobie szczerze, nie bardzo wiedzą, jak pewne urządzenia obsługiwać. Jeśli to jest jeszcze sprzęt podstawowy, jakim jest łopata, szpadel czy coś w tym rodzaju, to jeszcze powiedzmy nic takiego, bo człowiek od dziecka już szpadelkiem uczy się ćwiczy, ale powiedzmy sobie szczerze, jak dopuszczasz kogoś do maszyny, która kosztuje 1 000 000 zł czy 1 000 000 000 zł, czy ile by tam nie było, to chcesz człowieka, który ci tej maszyny nie popsuje. Prawda? Jeśli dopuszczasz do takiego urządzenia, które jest skomplikowane, to chcesz, żeby ten człowiek już wiedział, jak się to urządzenie obsługuje. A więc nie dziwi nas, że zawodowo pracodawcy chcą mieć ludzi doświadczonych, ale bardzo często dziwi nas, że Bóg do pracy swojej chce też doświadczonych ludzi. Zależy, gdzie stawia człowieka. A więc zobaczmy, człowiek musi być ćwiczony, człowiek musi być wypróbowany, człowiek musi być doświadczony w życiu i w najprzeróżniejszych, trudnych okolicznościach. Zobaczmy, że najpierw Pan rozdał talenty, a później przywołał tych, którym rozdał talenty po dłuższym czasie wyjazdu i rozlicza ich, co zrobili z talentami. Jak obracali, co zyskali. I wtedy dopiero, kiedy się okazało, że oni w swoim doświadczeniu sprawdzili się, dopiero opowiada tak, a ty obejmij panowanie nad 10 miastami. A ty obejmij panowanie nad 5 miastami. A ty obejmij panowanie i tak dalej, i tak dalej. Zależy od tego, jakie zdobędziemy doświadczenie. Takie będziemy mieli znaczenie w niebie. Kochani, gdyby Jezus Chrystus wszedł na tą ziemię i na tej ziemi nie sprawdził się, to jest w ogóle niemożliwe, prawda? Ale gdyby się nie sprawdził, to co? Zostałby odrzucony. I dlatego Jezus Chrystus również został sprawdzony. Również został sprawdzony. Zobaczmy, Słowo Boże mówi na przykład w Hebrajczyków 4,15. Jest powiedziane tak. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, za wyjątkiem grzechu. I dalej jest powiedziane w Izajasza 53, werset 3. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony, tak że nie zważaliśmy na niego. Widzimy? Doświadczony. Doświadczony we wszystkim. Zobaczmy, Jezus Chrystus, Syn Boży, kiedy był w niebie, był doskonały, absolutnie doskonały, ale nie był doświadczony w cierpieniu. Był doświadczony we wszystkim, był doświadczony w buntach szatańskich, był doświadczony w najprzeróżniejszych innych rzeczach, bo stworzył świat, widział jak to funkcjonuje, widział jak to działa, widział jak człowiek stał się nieposłuszny, to wszystko widział, to było jego doświadczenie, ale nie był doświadczony w cierpieniu. Dlatego zszedł na ziemię, aby zbawić całą ludzkość i zostać doświadczonym w cierpieniu. Syn Boży? Po co miał być doświadczony w cierpieniu? Aby za nas wszystkich zakosztować kary za grzech. Jezus Chrystus, Syn Boży, okazał się doskonały i w cierpieniu również. I dlatego, ponieważ uniżył się całkowicie przed swoim Ojcem, swoją wolę odrzucił, a przyjął wolę Ojca i uniżył się aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej, Dlatego, z tego powodu, że okazał się doskonały w cierpieniu, że został doświadczony, Bóg Ojciec wywyższył go ponad wszystkich. Chciałoby się powiedzieć nawet ponad siebie. Jakie to niebezpieczne, przecież Jezus Chrystus mógł się zbuntować przeciwko swojemu Ojcu. Mógł się zbuntować? Oczywiście, że nie. Jezus Chrystus jest doskonały. On jest absolutnie doskonały. Dlatego dostał imię ponad wszelkie imię. Na które to imię zegnie się wszelkie kolano. Na niebie, na ziemi i pod ziemią. Więc jeśli my chcemy funkcjonować na tym świecie, to musimy się nauczyć uginać nasze kolana przed Synem Bożym. Musimy zostać doświadczeni, że we wszystkim, co On do nas mówi, to jest dla nas święte i nienaruszalne. Nie możesz poruszyć niczego ze swojego miejsca, co Bóg ustanowił, że ma być tak, a nie inaczej. Musimy nauczyć się, musimy zostać doświadczeni w tym i zostać wypróbowani, że wierzymy Bogu, a nie jesteśmy niewierzący. Bo Słowo Boże nam wyraźnie mówi w Hebrajczyków 11:1, wierzyć zaś, to znaczy być pewnym, że się otrzyma to, czego się oczekuje. To znaczy być przekonanym o rzeczywistym istnieniu tego, czego się nie widzi. Rzeczywiste istnienie tego, czego się nie widzi. Widzisz Boga, a jesteś absolutnie przekonany, że On istnieje. I co dalej jest powiedziane w 6 wersecie? Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że daje nagrodę tym, którzy Go szukają. Wiecie, jaki podstępny jest szatan w związku z tym? On przychodzi do człowieka i mówi, nie ma Boga, nie ma Boga. Nie, ja jestem tylko, a Boga nie ma. Szatan jest, a Boga nie ma. No przecież to w ogóle nielogiczne. Stworzenie mówi, że stwórcy nie ma. Przecież to Bóg stworzył szatana jako właściwego, pozytywnego osobnika. On się zbuntował od samego początku, stał się niewierny, stał się ojcem kłamstwa, stał się oszustem, stał się buntownikiem. Nie sprawdził się. W doświadczeniu nie sprawdził się. Ale my nie idziemy za przykładem szatana, ale idziemy za przykładem Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I będziemy naśladować Syna Bożego, aby pokazać, że jesteśmy doświadczeni, wypróbowani i okazało się, że jesteśmy wierni. Że jesteśmy Bogu naszemu naprawdę wierni. Dlatego, że Słowo Boże nam mówi, abyśmy uczyli się żyć w wierze. I w tej wierze mamy cały czas doświadczać siebie, wypróbowywać, czy nadal stoimy w wierze. Stoisz w wierze? Czy stoisz w wierze? Musisz zadać sobie to pytanie, zanim zaczniesz siebie doświadczać, zanim wyprosisz sobie u Boga, żeby ciebie doświadczył, musisz zadać sobie pytanie, czy wierzę? Czy wierzę? Szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Pamiętacie, jak Jezus Chrystus to powiedział do Piotra? A ja prosiłem o co? O co prosiłem? Żeby nie przesiewał zbyt mocno? Żeby wiara twoja nie ustała. Widzimy, co jest najważniejsze w życiu? Doświadczenie, doświadczenie i musi być doświadczenie. Ale najważniejsze, żeby Bóg nie zabrał nam doświadczenia, ale po prostu utrzymał naszą wiarę. Dlatego sprawdzaj swoją wiarę, czy naprawdę wierzysz. Na czym to polega? Kochani, jest takie rozważanie bardzo ciekawe w Piśmie Świętym, w liście Jakuba. Możemy kilka wersetów sobie przeczytać. Drugi rozdział. Drugi rozdział od 14 wersetu. Z kolei zapytamy braci, jaki z tego pożytek, gdy ktoś twierdzi, że wierzy, ale w rzeczywistości wierze jego wcale nie towarzyszą dobre uczynki. Czy wiara zdoła go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają w co się przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a wy im powiecie, idźcie sobie w pokoju, ogrzejcie się gdzie indziej i najedzcie gdzie indziej dosyta. Lecz sami nie dacie im nic z tego, co konieczne do życia. To na cóż wszystkie wasze słowa? Tak tedy wiara, jeżeli nie towarzyszą jej dobre uczynki, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powie tak, ty wierzysz, a ja spełniam dobre uczynki. Otóż odpowiem wówczas tak. Pokaż mi, w jaki to sposób twoja wiara może istnieć bez uczynków. Bo ja mogę ci pokazać, jak moja wiara przejawia się w dobrych uczynkach. Powiadasz, że wierzysz w istnienie jednego Boga, to bardzo dobrze. Nie zapominaj jednak, że złe duchy również w to wierzą, a przecież drżą z bojaźni. Człowieku biedny, czy naprawdę szukasz dowodów na to, że wiara bez uczynków jest martwa? Posłuchaj więc. Abraham, ojciec nasz, czy nie dla uczynków został uznany za sprawiedliwego? Czy nie dlatego, że złożył na ołtarzu ofiarnym swego syna Izaaka? Chyba nie wątpisz więc, że wiara współdziała z uczynkami Abrahama i dopiero przez owe uczynki stała się w pełni doskonała. W ten sposób również wypełniło się pismo, które mówi, Abraham uwierzył Bogu i to właśnie poczytano mu za sprawiedliwość. Dlatego też został nazwany przyjacielem Boga. Tak więc widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie na mocy samej tylko wiary, a nie rządnica Rahab, która naprzód przyjęła wysłanników izraelskich, a potem inną drogą potajemnie wyprawiła ich do domu, czyż nie ze względu na swoje uczynki dostąpiła usprawiedliwienia? Jak więc martwe jest ciało bez ducha, tak też martwa jest wiara bez uczynków. Wiecie, to jest takie dobre rozważanie, bo niektórzy mówią uczynki, uczynki, uczynki. Najważniejsze są uczynki. Nie najważniejsze są uczynki. Ale najważniejsza jest wiara, która nie może istnieć bez uczynków. A więc jeżeli wierzysz, to działasz. Uwierzyłem, dlatego też, apostoł Paweł powiedział, uwierzyłem, dlatego też powiedziałem. Jeśli wierzysz, to będziesz mówić. Jeśli wierzysz, że Bóg uzdrawia chorych, to będziesz to wyznawać, będziesz to mówić. Przykłady słyszymy w zborze. Lila składała świadectwo, Beatka składała świadectwo. Słyszymy, jak to działa. Wierzymy, ale ja nie oddam pod operację. Ja będę się modlić o uzdrowienie, aby Pan uzdrowił, żeby nie było operacji. I co? I nic, i operacja. Może Bóg i takie doświadczenie dopuści w twoim czy w moim życiu. I wtedy wypróbuje naszą wiarę i zobaczy, jakimi jesteśmy wiernymi Jemu. Ale w większości przypadków Bóg po prostu wysłuchuje nas i daje nam swoją pomoc i czyni swoje cuda. Ale doświadcza nas i sprawdza, jakimi jesteśmy. Czy my gotowi jesteśmy za tym, w co wierzymy, mówić, wypowiadać słowa. W co wierzysz? Zdaj świadectwo, zdaj relację. Powiedz, jaki jest Bóg, co On czyni w twoim życiu. Po prostu zacznij składać ludziom dowody Bożego działania w twoim czy w życiu innych ludzi. Czy może jak Bóg w czymś ci pomoże, to starasz się nie mówić o tym, żeby nikt nie słyszał. Ja spotkałem się już z takimi przypadkami, kilka osób. Mówię, Bóg uzdrowił. No tak, uzdrowił. No to złóż świadectwo. A nie, nie. A czemu? No nie będę mówił, że u mnie w życiu coś było nie tak. No ja mówię, ale jesteś uzdrowiony, ale było nie tak. Myślicie, że to są odosobnione przypadki? Nie. To nie są odosobnione przypadki. Są tacy ludzie, którzy nie chcą świadectwa złożyć, czyli inaczej mówiąc, nie chcą więcej cudów od Boga w swoim życiu, bo tak się to kończy. ze względu na to, żeby nie powiedzieć, że coś w ich życiu było nie tak. Doświadczony człowiek to jest człowiek doświadczany, wypróbowywany, który mówi. Mówi, po prostu mówi, świadczy o Bogu. To jest ten, który daje świadectwo, jaki jest Bóg. Jezus Chrystus zmarł, złożono go w grob, do grobu, zszedł do podziemi, zszedł do piekła i później wyszedł. O piekle nic. Nic nie będziemy mówić o piekle. Aż sami tam nie zejdziemy. Wtedy będziemy nawet krzyczeć gorąco, śmierdzi. Nieprzyjemnie. Ci, co tam doświadczyli tej obecności, to nie chcą o tym wspominać, ale mówią o tym, jak strasznie. Nie chcieliby nigdy więcej tam się znaleźć. Można składać świadectwo. Ale zawsze mamy być ludźmi, którzy mówią o wielkości Boga. Mówią o tym, z czego On nas ratuje. Czym nas obdarowuje? Apostoł Paweł, jak pięknie ujął to tutaj jako takie pozdrowienia i polecenia końcowe. Bądźcie zdrowi. Bądź zdrów. To jest takie znane powiedzenie. Teraz w obecnych czasach również. Zdrówka życzę. To najważniejsze. Apostoł Paweł też powiedział, zdrówka wam życzę. Koryntianie, życzę wam zdrówka. Zdrówko. Ale co jeszcze? Doskonalcie się. A dalej co jeszcze? Weźcie sobie napomnienie do serca. Bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój. I to są te rzeczy, w które musimy wchodzić, których musimy doświadczać. Zdrówko jest zdrówko i naprawdę jest dobrze, jak zdrowie mamy. Ale wiesz, po co masz to zdrówko? Po to, żeby odejść od swoich grzechów, z których jeszcze nie pokutowałeś. Po to Bóg ci przedłużył twoje życie, żeby się opamiętać z tych rzeczy, w które wlazłeś, a które nie są zgodne z wolą Bożą. Bo myślę, że zdajemy sobie sprawę, że niektóre rzeczy nie są zgodne z wolą Bożą. Bez wiary nie można się podobać Bogu. Nie można się podobać Bogu. Podobasz się Bogu? Warto jest o to zapytać. Nie mnie oczywiście, tylko Boga. Boga zapytaj, czy się Jemu podobasz. On ci odpowie, na pewno ci odpowie. A przy okazji powie ileś tam listę ci da całą, co trzeba zmienić w twoim życiu. Apostoł Paweł do Koryntian też wypowiada się jasno i wyraźnie, co oni mają zmienić. I apostoł Paweł do listu do Galacjan mówi tak. Jeśli by znalazł się ktoś, mniejsza o to, kto by to był, my sami czy jakiś anioł z nieba, kto głosiłby inną Ewangelię niż ta, którą myśmy wam głosili, niech będzie przeklęty. I my zawsze mówimy, Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, Bóg jest miłością. To Bóg przeklina? Przeklina kogoś Bóg? Bóg pełen miłości? Niemożliwe. Niemożliwe. A kogo to mianowicie? Wiecie, na łamach historii, kiedy tak czytamy i przeglądamy to, co Bóg czynił, Bóg przeznaczał niektóre rzeczy, niektóre osoby albo całe grupy ludzi na zniszczenie. Na przykład Jozuego, 6 rozdział, 17 werset. A miasto to i wszystko, co w nim się znajduje, będzie pod klątwą. Pod klątwą Pana. Tylko Rahab, nierządnica, pozostanie przy życiu. Ona i wszyscy, którzy z nią w domu. Ponieważ ukryła posłańców, których wysłaliśmy. Wystrzegajcie się tylko tego, co jest pod klątwą, abyście nie zabierali nic z tego, co obłożyliście klątwą. I abyście przez to nie narazili się na klątwę obozu Izraela i nie wtrącili go w nieszczęście. No i co Izraelici zrobili? Jak myślicie? No doświadczeni się okazali. 7 rozdział, 1 werset, a później 25 werset. Lecz synowie izraelscy targnęli się na to, co było obłożone klątwą. Achan, syn Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z plemienia Judy, wziął nieco, troszeczkę tylko, z tego, co było obłożone klątwą. Wtedy zapłonął gniew Pana przeciwko synom izraelskim. I rzekł Jozue, jak ty sprowadziłeś na nas nieszczęście, tak niech dziś Pan sprowadzi na ciebie nieszczęście. I ukamienowali go cały Izrael, spalili ich i ukamienowali. Następnie wznieśli nad nim wielki stos kamieni, który jest tam do dnia dzisiejszego. Pan zaś uśmierzył swój płomienny gniew. Dlatego to miejsce nazywa się do dnia dzisiejszego Doliną Achor. Miłosierny Bóg, który prowadził naród izraelski. Ale jeśli zaczynamy chodzić przeciwko Niemu i zaczynamy czynić to, co się Jemu nie podoba i o czym On zapowiada, że nie dotykaj się tego, to znaczy się po prostu się nie dotykaj. Kochani, Stary Testament mówi nie rób tego, nie rób tego, nie rób tamtego. A Nowy Testament? Na przykład uciekajcie od i bałwochwalstwa. Jest napisane? W Nowym Testamencie? To mamy to przestrzegać czy nie? Nie, no jesteśmy pod łaską, także jakbyśmy w razie czego coś nie tak, to nie ma problemu. A ja wam powiem, że chyba jest problem. Bo w Nowym Testamencie podane są przykłady takich grup ludzi, o których Bóg powiedział, że kara, jego kara na nich spoczywa. Na przykład grupa fałszywych nauczycieli. Mateusza 24:24 mówi tak. Pojawią się bowiem fałszywi mesjasze, fałszywi prorocy, tacy, którzy będą nawet czynić wielkie cuda i znaki, aby wprowadzić w błąd, gdyby to było możliwe, nawet wybranych. To są nagrodzeni przez Boga ludzie? Jana 8, rozdział 44, werset mówi tak. Waszym ojcem jest sam diabeł, a wy pragniecie spełniać wszystkie jego życzenia. Był on od samego początku mordercą, i nigdy nie przetrwał w prawdzie, i nigdy nie trwał w prawdzie, gdyż prawdy w ogóle w nim nie ma. Kiedy zaś kłamie, kłamie sam z siebie, bo jest kłamcą i co więcej, ojcem kłamstwa. Tacy są ludzie, którzy wchodzą w rzeczy, które sprzeciwiają się woli Bożej. Pierwszy Tymoteusza, pierwszy rozdział, 20 werset mówi tak. Należą do nich Hymenajos i Aleksander, których pozostawiłem już w mocy szatana, aby przestali bluźnić. Pozostawiłem ich w mocy szatana, nie wyrwałem ich. Nie dałem im ochrony. Szatan ich dopadł. A Tytusa, pierwszy rozdział, 16 werset mówi, tacy twierdzą, że znają Boga, ale swoim postępowaniem wyraźnie temu przeczą. Budzą po prostu od razu. Są zbuntowani i niezdolni do żadnego dobrego uczynku. Widzimy? Wiara i uczynki. To musi zawsze iść w parze. Jeżeli wierzysz, jeżeli ufasz, to musisz działać zgodnie z tym, w co wierzysz. Musisz mówić o tym i robić to, o czym mówi Słowo Boże. Musi to być widoczne. Bo jeżeli ty wierzysz i wypowiadasz swoje słowa zaufania do Boga, mówisz i piękną modlitwę masz, a wykonania nie ma, to co? Jesteś jak cymbał brzmiący. Jak miedź brzęcząca. Wiesz, jak miedź brzęczy? Weź arkusz blachy miedziany i uderz, zobaczysz. To już nawet żelazna blacha lepiej brzmi. Uderz w miedziano, zobaczysz. Bardzo nieprzyjemnie. Nie ma to żadnego ciekawego brzmienia. Jest brzęczenie, takie nie wiadomo jakie. A my mamy być ludźmi, którzy służą Bogu w wierności. Ludźmi, którzy naśladują samego żywego Boga. Do tej niefortunnej grupy ludzi, którzy w buncie są przeciwko Bogu, należą także tacy ludzie, którzy są nazywani judaizantami. Judaizanci to jest taka grupa ludzi, wiecie, która w chrześcijaństwie chce połączyć chrześcijaństwo, życie Kościoła Bożego ze starymi zasadami judaistycznymi. Oni zostali nazwani tak po raz pierwszy przez Jana Chryzostoma i to już bardzo dawno w IV wieku, a o nich jest już powiedziane nawet w Piśmie Świętym. Nowy Testament już o takich ludziach mówi. Na przykład 1 Koryntian 16:22. Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Maranata. Prawda? I dalej Galacjan, 1 rozdział od 8 do 12. A choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Czy oznacza to, że szukam uznania u ludzi? Nie. Ja pragnę uznania tylko u Boga. Czy zależy mi na tym, by się przypodobać ludziom? Gdybym pragnął przypodobać się ludziom, z pewnością nie byłbym sługą Chrystusa. A uznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nikt nie nauczył, lecz otrzymałem ją przez objawienie samego Jezusa Chrystusa. Widzimy, jak to przychodzi? A wiecie, co słowo przeklęty, użyte w greckim tekście anatema, wiecie, co ono oznacza? Tłumaczenie bezpośrednie tego słowa oznacza przeznaczenie kogoś na wieczne potępienie w piekle. A więc zobaczmy, jeżeli głosimy Ewangelię inną niż ta, która w Piśmie Świętym jest zapisana, jaką Bóg nam podał przez Ducha swojego Świętego, to Słowo Boże mówi, niech będzie przeklęty. Niech będzie potępiony na wieki wieków w piekle. Tak jest powiedziane w Nowym Testamencie. Dlatego zobaczmy, jaka jest powaga sytuacji. Jak ważne jest, żebyśmy dokopywali się, dochodzili prawdy biblijnej. Jak ważne jest, abyśmy dokładnie zrozumieli, jaka jest treść Pisma Świętego. Co my mamy głosić? Bo takie, jakie było zagrożenie dla tych Żydów, którzy zostali ukamionowani, a którzy po prostu rzeczy przeklęte wzięli, to wiedzmy, że na rzeczach, które nie pochodzą z Pisma Świętego, na nauczaniu, które nie pochodzi od Boga, jest klątwa, jest przekleństwo. Kto się dotyka rzeczy przeklętych, zostanie potępiony. Żebyśmy to dobrze rozumieli. Czy ci Korach i ci inni, którzy tutaj byli wymienieni, to był naród izraelski? Tak? To był naród izraelski. A zostali zniszczeni. Ty jesteś chrześcijaninem, jesteś dzieckiem Bożym. Ale jeśli się będziesz dotykać rzeczy nieczystych i będziesz w tym pozostawać i Bóg będzie ciebie doświadczać, a ty nie będziesz wychodzić z tego, to zostaniesz potępiony tak jak te rzeczy. Dlatego zastanówmy się. Sytuacja jest naprawdę poważna, abyśmy podchodzili do tych wszystkich rzeczy z bojaźnią i ze drżeniem. Tak mówi Słowo Boże. Zbawienie swoje sprawujcie z bojaźnią i ze drżeniem. To znaczy powaga sytuacji jest. Abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że mamy być prostolinijni, szczerzy. Tak jak apostoł Paweł bardzo wyraźnie powiedział. Doskonalcie się. Weźcie sobie napomnienie do serca. Bądźcie jednomyślni i zachowujcie pokój. To są te rzeczy, które wpływają na to, abyśmy byli łagodni duchem przed obliczem Bożym. Abyśmy byli tacy podatni na Boże napomnienia, podatni na kierowanie Jego Duchem Świętym. Bóg nas wysteruje, poprowadzi, wszystko zrobi tak, jak należy. Na drodze naszej usunie wszystko, co mogłoby spowodować nasz upadek. Ze wszystkiego nas wyrwie, do wszystkiego nas poprowadzi, weźmie za rękę, będzie nas błogosławić, będzie nam dawać, żebyśmy mogli dzielić się z potrzebującymi. Bóg wszystko uczyni. Abyśmy tylko poruszali się w obrębie Jego działania. Abyśmy nie wyskakiwali jak Filip z konopi. Dobrze, że żadnego Filipa nie ma. Żebyśmy nie wyskakiwali tak już, co to nie ja, a co to nie ty. Jezus Chrystus jest kimś, a ty jesteś sługą, po prostu sługą. Gdzie cię Bóg postawił, tam masz pracować, tam masz wykonywać swoje dzieło. Po prostu masz cały czas pokazywać, że wierzysz, sprawdzasz tą wiarę, aby cały czas służyć innym pomocą. Po co masz wiarę? Po co masz dary Ducha Świętego? Po co jesteś ochrzczony w Duchu Świętym? No po co to wszystko? Żeby się chwalić przed ludźmi? Nie daj tego Boże. Abyśmy się mieli chlubić czym innym niż Chrystusem. Ale wolimy się nie chlubić naszymi słabościami. A właśnie słabościami mamy się chlubić, apostoł Paweł powiedział. Chlubić się będę, chyba że ze słabości mojej. A my mówi, nie będę świadectwa o Bogu składał, że Bóg jest taki cudowny, żeby nie wyszło, że ja jestem słaby. Że ja coś nie tak zrobiłem. Rozumiemy? To jest całkowicie przeciwne Bogu działanie. Całkowicie przeciwne. Dlatego mamy być ludźmi, którzy dają dowód łaski Bożej. Którzy są przykładem Bożego miłosierdzia i Bożej dobroci. Którzy są przykładem wiary. Kochani, popełniamy błędy? Tak, popełniamy. Grzeszymy? No tak, niestety grzeszymy. No ale róbmy coś w tym kierunku, żeby z tego wychodzić. Aby nie było, że pozostajemy w naszych dotychczasowych działaniach i nie uważamy, że coś złego robimy. My mamy się nauczyć stać w tym miejscu, wiernie stać w tym miejscu, gdzie nas Bóg postawił. Jesteś w tym miejscu, to rób, co do ciebie należy. Jeśli byś poszedł do pracy i po prostu postawili ciebie na konkretnym stanowisku, no to musisz robić to, co przynależy do tego stanowiska. Musisz to wykonywać. Inaczej jesteś pracownikiem nieprzydatnym. I tak może się stać, jeśli chodzi o Boga i służbę naszą Bogu, że możemy się stać nieprzydatni do służby. Bóg cię wybrał, wyposażył, obdarował, a ty po prostu jesteś bezużyteczny. Nie robisz tego, do czego Bóg cię powołał. Dlatego musimy się nauczyć chodzić Bożymi drogami, abyśmy naprawdę nie popadli przeciwko Bogu w jakieś oszustwa. Abyśmy Bożą wolę tylko wykonywali. Bo jeśli dotykamy się rzeczy przeklętych, to my również będziemy przeklęci. Wiecie, kto odstępuje od Słowa Bożego, to staje się w oczach Bożych przestępcą. Odstępstwo od Bożego Słowa to jest przestępstwo w oczach Bożych. Dlatego musimy o tym wiedzieć. Doskonale wiedzieć i mieć zawsze bojaźń, jeśli chodzi o znaczenie Bożego Słowa. Mówię, w powadze podchodźmy do tego, co Słowo Boże mówi. W powadze. Żebyśmy tak lekko nie poważając sobie, nie odrzucali pewnych rzeczy, które o których Bóg jasno i wyraźnie powie, że mamy być taki, amen. Możemy to sobie różnie wytłumaczyć. Możemy stworzyć całą naukę, która będzie szła w tym kierunku, abyśmy pewne rzeczy uchybili. Po prostu celem jest uchybienie. To jest tak, wiecie, jak w tych czasach po Chrystusie od razu, jak Jezus Chrystus odszedł, to apostołowie już odeszli, jak ludzie zaczęli wprowadzać najprzeróżniejsze błędne nauki. Ci, którzy wzięli obrzezanie i powiedzieli, jeżeli nie poddacie się obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Dzieje apostolskie 15:1. I powiedzieli obrzezanie, musi być obrzezanie. Muszą być połączone wszystkie zasady postępowania chrześcijaństwa i wszystkie zasady postępowania judaizmu. Trzeba to połączyć. Gdzie to jest w Słowie Bożym powiedziane? Wiecie, jest w Słowie Bożym powiedziane, ale część nauczania nowotestamentowego, żeby się to zgadzało, musi być odrzucone. I więc wtedy grzebiemy w całym Nowym Testamencie i Starym Testamencie, wybierając to, co nam pasuje i odrzucając to, co nam się sprzeciwia z naszą nauką, teorią. A te zwiedzenia przez całe chrześcijaństwo aż do dnia dzisiejszego są wprowadzane przez ludzi, którzy dali się zwieść. Ale my bądźmy naprawdę pilni w szukaniu Bożej woli w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym i w życiu naszym. Niech nas Bóg błogosławi, niech nas prowadzi Duchem Swoim Świętym. A my bądźmy posłuszni Jego głosowi, abyśmy nie popadli pod Jego przekleństwo, ale żyli w Jego błogosławieństwie, naśladując Jezusa Chrystusa jako sprawcę i dokończyciela wiary naszej. Niech Bóg was błogosławi. Amen.